Jak mówiłem przed chwilą, zapraszam teraz Państwa na kolejny nasz radiowy kalejdoskop kultury, w którym będziemy rozmawiać o tym, ile zarabiają ludzie pracujący między innymi dla instytucji kultury, ludzie kultury, a właściwie o tym, dlaczego zarabiają tak mało, nie tylko w kontekście tego ostatniego głośnego protestu bibliotekarzy. W studiu jest Agata Zielińska i nasi goście.
A nawet Agata Gwizdała,
przepraszam bardzo.
Agata Gwizdała, witam Państwa serdecznie. Dziś tak, dziś będziemy rozmawiać o finansach, o płacach, o zarobkach, czyli o tym, co zawsze powoduje dużo, bardzo wiele kontrowersji. Naszym gościem w studiu to pani Barbara Czajka, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Witamy serdecznie. Jest z nami także Maja Ruszkowska-Mazerant, redaktor naczelna miesięcznika internetowego Purpose, który poświęcony jest kulturze i przedsiębiorczości.
Witam.
A także Roman Strębicki, przedstawiciel Związków Zawodowych Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, a także wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych.
Dzień dobry.
Mogę coś powiedzieć jeszcze, zanim zaczniemy?
Tak, ale jeszcze chciałam Piotra przedstawić.
A, Piotr Grobliński, dzień
oczywiście,
dobry.
Oczywiście, który razem ze mną
dzień
przygotowuje.
Dobry, którego Państwo już znają. Chciałem tylko powiedzieć, że za ścianą remontuje się studio i to takie brumienie, jeśli będzie wchodziło na antenę, to właśnie są efekty pracy panów, którzy udaru dzisiaj używają.
To też są panowie, którzy pracują w kulturze?
W tej chwili w instytucji kultury, prawie że.
No właśnie, i o tych problemach dziś porozmawiamy. Piotrze, jak zwykle to twój artykuł, twój felieton jest punktem wyjścia do naszej dyskusji. Felieton, którego tytuł mówi już chyba wszystko. Dziady kultury po łódzku. Wyjaśnij, o co chodzi.
Dziady kultury po łódzku. Ten tytuł nawiązuje do akcji krakowskiej. Tam pracownicy instytucji kultury założyli stronę internetową, pewną społeczność, ale też przeprowadzili akcje protestacyjne właśnie pod takim hasłem Dziady kultury. To się odbyło 16 maja w czasie Nocy Muzeów. No i oczywiście z głównym hasłem, głównym postulatem były podwyżki płac. Oni tam żądali po 500 zł podwyżki. No i okazało się, że po jakichś tam konsultacjach, po jakichś tam rozmowach 350 zł albo 250 albo 200 uzyskali. Ja się tak zastanowiłem, no dlaczego w Łodzi jest inaczej? To znaczy, dlaczego takich rozmów czy takich protestów nawet nie ma? Czyżbyśmy w instytucjach kultury zarabiali znacznie więcej niż w Małopolsce? Okazało się po sprawdzeniu, że nie. No i stawiam takie pytanie, dlaczego wobec tego podobnej akcji, podobnie skutecznej akcji w Łodzi nie ma. Są jakieś listy protestacyjne, są jakieś akcje związków zawodowych w poszczególnych instytucjach, ale nie wiem, czy dlatego, że nie jest to zorganizowane wspólnie, czy biedniejsze województwo, czy mniejsza siła przebicia, no nie odnosi to skutku.
Takie postulaty, protesty, listy pojawiły się między innymi w Teatrze Wielkim w Łodzi, pojawiły się ostatnio także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ale panie Romanie, nie czujecie się dziadami kultury?
Trochę tak, oczywiście, bo jeśli właśnie weźmiemy pod uwagę poziom wynagrodzeń w naszych instytucjach, bo tutaj niestety właśnie chcę podkreślić, że w Łodzi mamy wiele instytucji kultury muzycznej, teatr muzyczny, Teatr Wielki, czyli Opera Łódzka, Filharmonia Łódzka. Mimo zróżnicowania tych wynagrodzeń, one są grubo poniżej średniej krajowej.
To może przybliżmy tutaj słuchaczom, o jakie kwoty chodzi?
No właśnie, i tutaj myślę, że najgorszym przykładem i takim bardzo charakterystycznym dla tej audycji będzie sytuacja pracowników artystycznych w Teatrze Muzycznym w Łodzi, który podlega pod prezydenta miasta. Tam zarobki są nie wyższe niż praktycznie najniższa płaca krajowa, czyli na wysokości 1750 zł.
Brutto, co oznacza, brutto, że na rękę to dokładnie 1286 zł i 16 groszy.
Właśnie.
Czy to wystarczy na to, żeby... No, to jest retoryczne pytanie, rzecz jasna, ale żeby przeżyć, żeby funkcjonować?
Pani redaktor, to jest oczywiste, że za te pieniądze nie da się przeżyć. Być może tak zwanemu singlowi, w co też nie bardzo wierzę, bo jeśli musi utrzymać mieszkanie, a może nawet i kupić to mieszkanie, to nie jest w stanie za te wynagrodzenie spełnić tych swoich potrzeb. Tym bardziej muzycy są rodzinami również i utrzymanie rodzin za takie wynagrodzenie jest po prostu wręcz niemożliwe. Stąd tak naprawdę konieczność poszukiwania, zatrudniania się w wielu jeszcze innych miejscach. po to, żeby uzupełnić ten potrzebny dochód właśnie do tych podstawowych potrzeb.
Potrzeb takich życiowych. My oczywiście tutaj mówimy o tych podstawowych potrzebach, a ja się zastanawiam nad tym, czy czasami na przykład czynny muzyk, artysta filharmonii nie powinien też się wybrać na jakiś koncert. Pojechać gdzieś do innej filharmonii, zapłacić za ten bilet i pytanie, czy na to go stać.
No niestety jest to duży problem, ponieważ nie oszukujmy się, ale jednak koszty wyjazdu na koncert do innego miasta, bardzo dobrego koncertu, prestiżowego wykonawcy, to jest koszt kilkuset złotych właściwie na jedną osobę. Jeśli chcielibyśmy pojechać całą rodziną, no to jest praktycznie, można powiedzieć, cała miesięczna pensja. Jest to oczywiste, że nie stać zwykłego muzyka na takie wydatki. No niestety, ja tutaj przytoczę, ostatnio dowiedziałem się, że ekonomiści polscy właściwie tak naprawdę stworzyli, można powiedzieć, nową kategorię społeczną tak zwanych ubogich pracujących, czyli osoby, które tak naprawdę mają pracę, ale nie stać ich tak naprawdę na podstawowe zaspokajanie potrzeb, na które powinno się właściwie składać i konsumpcja, i wypracowanie oszczędności, ale też i również przeznaczenie środków na inwestycje. Praktycznie biorąc, w naszych zawodach, w instytucjach kultury, jest to niemożliwe. Spełniamy w zasadzie tylko i wyłącznie podstawowe potrzeby i to też często na niewystarczającym poziomie.
Czyli to głos artystów, których, jak słyszymy, sytuacja nie jest łatwa. A jak to wygląda, pani dyrektor, w bibliotece? Czy poszczególni pracownicy mają szansę na to, żeby sami sobie kupić książkę?
No, książek to akurat mają w bibliotece i dobrze by było, żeby podnosili też stan czytelnictwa poprzez wypożyczanie
tych książek. Jaki jest, wszyscy doskonale wiemy.
I tutaj, no myślę, że ta oferta biblioteki zaspokaja ich potrzeby. Ja w ogóle czytają dużo moi pracownicy, to widzę. Oczywiście też kupują, bo zdarza się to, ale takiej konieczności może nie mają. Może bardziej trudno im uczestniczyć właśnie w jakimś koncercie, czy pójściu nawet do kina.
No właśnie, bo to nie chodzi o przyjemności, tylko o jakiś rozwój zawodowy. Ja przygotowując się do audycji, takie badania sobie zrobiłem, na przykład wśród pracowników teatru czy domu kultury. I ktoś tam pracuje w domu kultury, prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą, ale musi dorabiać na pół etatu jeszcze w drugim miejscu, pracuje tam po 12 godzin dziennie i okazuje się, że nie ma nie tylko pieniędzy, ale nawet czasu, żeby iść do teatru, czyli uczy dzieci teatru samemu,
ale tylko
nie chodząc, tak, nie chodząc do tego teatru. Także no, to nie chodzi tylko o przyjemności, czy jakieś, ale o rozwój zawodowy.
W takim razie zajrzyjmy na chwilę do biblioteki imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i posłuchajmy, co na to pracownicy. Marek Brzeziński.
Możemy zrozumieć, że w rubryce budżet województwa jest jakaś kwota, która się nie zwiększa. Ale przecież my jako obywatele, Polacy, widzimy, co się dzieje w kraju i widzimy, że łatwo trwoni się ogromne sumy na jakieś bzdurne cele. Być może trzeba chwycić się nadziei, że nowe wybory przyniosą zmianę tych stosunków. Chociażby mówi się, że przy okazji budowy stadionów wydaje się większe kwoty niż przy takich samych budowach za granicą.
Pani Maju, czy to oznacza, że my generalnie, my, czyli ludzie, ale także ci, którzy o tych pieniądzach i nakładach finansowych decydują, źle tymi pieniędzmi gospodarujemy?
Mnie się wydaje, że ogólnie w społeczeństwie jest teraz problem tego, że ludzie z różnych grup zawodowych zarabiają mało pieniędzy i bardzo ciężko jest ludziom korzystać z kultury, która jest dostępna. Wpadamy w takie błędne koło, że nie stać nas na to, żeby korzystać z kultury, czyli dokładać się do budżetów instytucji kultury po to, żeby te instytucje lepiej funkcjonowały. I myślę, że ogólnie problem jest taki, że środki, które są w Polsce, czy w województwach, czy w miastach, mogłyby być lepiej rozdysponowane. Inwestycje, które są robione, bardziej przemyślane i może dzięki temu faktycznie tych pieniędzy byłoby więcej w tych miejscach, w których naprawdę są potrzebne.
A zgadza się pani, bo tutaj w tej wypowiedzi ostatniej pobrzmiewał taki argument, że takie jest finansowanie instytucji kultury, jaka jest władza. W związku z tym, że może jak się władza zmieni, to coś się poprawi.
Wszyscy mamy taką nadzieję, zawsze przed wyborami chyba.
Właśnie, to jest ten problem, że bez względu na to, jaka jest władza, to i tak później są te same problemy, tak? Czyli ogólnie to chyba jest tak, że bez względu na to, kto jest u władzy, nie ma pomysłu na to, w jaki sposób poradzić sobie z tą trudną sytuacją. A inwestycje, które są robione w danych miastach, decyduje o nich dane miasto, tak? Czyli no, trzeba byłoby przemyśleć te decyzje urzędników, polityków, które są robione na poszczególnych szczeblach już takich miejskich.
Władza lokalna. Akurat w Łodzi to wybory nic nie zmienią w kulturze, bo wszystkie instytucje należą albo do miasta, albo do województwa. Te wybory to już były.
A pani dyrektor, jak wygląda właśnie ta polityka finansowa ostatnich lat, jeśli chodzi o finansowanie biblioteki? Czy ta dotacja utrzymuje się na tym samym poziomie, czy być może się zmniejsza?
No właśnie nie. Gdyby utrzymywała się na tym samym poziomie, to myślę, że dyrektorzy jakoś by sobie dużo lepiej radzili także z funduszem płac, bo szukaliby oszczędności, co zawsze trwa. Oczywiście zawsze szuka się oszczędności, żeby je przeznaczyć między innymi przede wszystkim na płace. Niestety, jeżeli chodzi o instytucje podległe marszałkowi województwa, 2 lata temu nastąpiła duża zapaść. Cięcia miały osiągnąć około 17-20%. No, ja uczestniczę w tych spotkaniach z panem marszałkiem i z dyrektorami instytucji. No, była to dramatyczny moment, więc sukcesem było to, że ten deficyt został zmniejszony. I jako sukces na przykład w bibliotece uważa się to, że budżet został utrzymany na poziomie zeszłego roku, a zmniejszenie, które nastąpiło 2 lata temu, to jest 600 tysięcy złotych. Więc są to kwoty naprawdę bardzo duże, jeżeli chodzi w ogóle o utrzymanie instytucji. Jeżeli chodzi o płace, to szczęśliwa bym była, gdyby na przykład budżet był utrzymany na tym poziomie nawet powiedzmy sprzed 3 lat, kiedy on systematycznie wzrastał. Oprócz tego były też środki na inwestycje, na remonty, tego też już nie ma w tej chwili. I wtedy łatwiej by było, no raz, że zadowolić pracowników, a dwa, żeby wdrożyć mocniej system motywacyjny, bo naprawdę trudno się pracuje z sfrustrowanym pracownikiem. Oczywiście ja nie twierdzę, że pracownicy pracują źle, że się nie starają, ale no, ten pesymizm wpływa też na atmosferę pracy i też na możliwości dyrektora.
A my oczywiście czekamy też także na głos państwa, naszych słuchaczy. Polecamy się telefonicznie 42 207 45, mailowo studio@radiolos.pl i oczywiście radiowy Facebook. Czy artyści zarabiają za mało? Może przesadzają, może ich sytuacja wcale nie jest taka zła. Artyści, ludzie kultury, bo dziś szeroko o tym rozmawiamy. Czekamy również na państwa głosy.
Albo czy ktoś z państwa chętnie wziąłby pracę w prestiżowej instytucji kultury za, jak to mówiliśmy wcześniej, 1286 zł i 16 groszy
na rękę
netto.
No także, wróćmy jeszcze do tej dalszej...
Ale właśnie, bo to o tych artystach. Tu trzeba też powiedzieć, że tu jest, chodzi też o pracowników biblioteki, domu kultury, którzy nie są artystami, bo artystom zawsze można powiedzieć, są dobrzy artyści i źli artyści. Jedni są geniuszami i zarabiają dużo, widać, że jesteś słaby, skoro zarabiasz mało. Ale no, trudno powiedzieć, że ktoś jest wybitnym bibliotekarzem, czy wybitnym, prawda?
No zdarzają się tak.
No zdarzają się, tak, ale
to jest oczywiście,
ale te różnice w płacach nie z tego chyba wynikają, że ktoś wybitnie wypożycza książki, prawda, a w innym województwie słabo wypożycza książki. Ale...
Ja muszę zabrać tutaj niestety głos, ponieważ pan Piotr niestety ma złe skojarzenia, ponieważ nie ma pojęcia zły lub dobry artysta.
Złe wyobrażenie o pracy bibliotekarza, tak?
Złego wrażenia o pracy artystów muzyków. Dlatego, że nie ma czegoś takiego dosłownego, że bardzo dobry, wybitny artysta, o ile nie jest oczywiście solistą, tylko gra
no
w zespole,
myślałem, tak.
to wynagrodzenie jest mniej więcej porównywalne. W związku z tym nie ma gradacji takiej wyraźnej między świetnym, wybitnym muzykiem. Ja chcę tylko tutaj podkreślić, że tak naprawdę, żeby dostać się do profesjonalnej zawodowej orkiestry w instytucji publicznej, jaką zresztą są instytucje filharmoniczne czy opery, teatry muzyczne, trzeba ukończyć tak naprawdę wszystkie szczeble edukacji artystycznej, która trwa około 17 lat. A oprócz tego, mimo że ma się dyplom Akademii Muzycznej, trzeba zdać tak zwany egzamin konkursowy, czyli jest konkurencja na dane stanowisko w orkiestrze i trzeba się właśnie wykazać tym, czy się do tego nadaje, czy jest się po prostu na tyle dobrym muzykiem, żeby w tej orkiestrze grać. Już sama ta selekcja wprowadza tak naprawdę uwarunkowania, które świadczą o tym, że jest się wyjątkowo dobrym artystą, żeby pracować w danej orkiestrze. A mimo wszystko za to mnie idą wynagrodzenia.
Ale złośliwi powiedzą, że wy, czyli zatrudnieni na etatach Filharmonii Łódzkiej, przez lipiec i sierpień koncertów w Filharmonii nie macie, a pensja spływa.
Oczywiście, że tak. Natomiast proszę zauważyć jedną rzecz, że to jest tak zwany sezon ogórkowy, ale on nie jest zupełnie martwym dla nas sezonem, ponieważ my bierzemy udział w różnych projektach, które są organizowane w tym czasie dla społeczeństwa polskiego. Mam na myśli różne festiwale letnie, które są organizowane. No kto w nich bierze udział? Muzycy, którzy na stałe pracują w orkiestrach zawodowych. To nie są znikąd łapani, tylko i wyłącznie są to zawodowi już sprawdzeni muzycy.
No tak, pytanie tylko, czy taki bibliotekarz może sobie wziąć 2 miesiące urlopu? To oczywiście kolejne retoryczne.
No, ja należę do takich bibliotekarzy. Może odniosę się do moich początków w pracy zawodowej. Pracowałam w bibliotece pedagogicznej i wyjeżdżałam na Saksy na miesiąc, biorąc urlop bezpłatny. Ale to skoro takie zaczepne pytanie nastąpiło, więc mówię teraz, niestety też tak się czasem dzieje, że nauczyciel, czy bibliotekarz, czy muzyk, chociaż bibliotekarze pewnie są najmniej tutaj reprezentowani, no wyjeżdża gdzieś się zarobić, dorobić i to nie jest nie tędy droga, prawda?
W czasie, kiedy powinien wypoczywać.
No właśnie, nie tędy droga oczywiście.
Jeśli państwo pozwolą, odbierzmy telefon, dobrze? Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Słuchamy pana.
Panie redaktorze, ja kiedyś w odstępie gdzieś, nie wiem, miesiąca czasu, a ponieważ pamięć miałem w miarę dobrą, w jedynce w Polskim Radiu 1 usłyszałem 2 odrębne audycje, artyści się wypowiadali. No i mówiła jedna pani, która autorka pisała tam jakąś książkę, tytułu już nie pamiętam, dostała na napisanie tej książki jakieś granty z Unii Europejskiej i powiedziała, że żeby wydać książkę w Polsce, to jest chyba łatwiej zdobyć Mount Everest, niż tą książkę wydać. Natomiast później słuchałem inną audycję, też na temat wydania książki. Przychodzi mąż tej pani do domu, mówi: słuchaj, dostałaś pieniądze na napisanie książki. A ona mówi: ale przecież ja nawet tytułu nie znam. No to wymyśl coś i pisz. No i proszę mi to teraz przybliżyć, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to mam rozumieć. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Spróbujemy wytłumaczyć naszemu słuchaczowi, o co chodzi.
Piotrze, spróbujesz? Podejmiesz się tego wyzwania?
Ja nie wiem, o co chodzi akurat w tym przykładzie, bo nie znam sprawy, ale tu znowu się pojawiło to zamieszanie troszeczkę chyba z artystami, bo no pan mówił o pisaniu książek. To zupełnie inna sytuacja. Nikt na etacie w instytucji kultury nie pisze książek. Mam nadzieję jeszcze. O czym innym dzisiaj rozmawiamy troszeczkę.
No tak, ale to może też jest właśnie pytanie, które warto sobie postawić. Być może sposób zatrudnienia artystów nie jest w Polsce dobry. To znaczy, z jednej strony oczywiście są takie instytucje jak Filharmonia Łódzka, Teatr Muzyczny, gdzie te etaty są, ale z drugiej strony wielu tych artystów pracuje przez większość swojego życia zawodowego na umowie o dzieło, bądź też prowadzą własną działalność gospodarczą, która też się wiąże z innymi trudnościami. Ale zanim do tej dyskusji wrócimy, posłuchajmy jeszcze głosów tych, którzy są oburzeni swoją sytuacją.
Praca w muzeum to raczej dzisiaj hobby i misja, którą wykonujemy i robimy to hobbystycznie, ponieważ na życie musimy zarabiać w czasie urlopu, jak się okazuje, bo pensje, które dostają kustosze, są bardzo niskie. Nie mówiąc już o tych asystentach i tych adiunktach, którzy mają niższe uposażenie. Kustosz to jest ktoś, kto dostaje jakby najwięcej w hierarchii muzealniczej.
Walczymy o środki do życia. Nasze pensje muzealne są tak skromne, że nie zabezpieczają naszych podstawowych, egzystencjonalnych potrzeb. I to jest między innymi przy tej ilości pracy, stażu pracy, wiedzy posiadanej, umiejętności i służby, muzeum jako służby dla społeczeństwa, nie jesteśmy w stanie żyć normalnie.
To były głosy, które rozbrzmiewały podczas pierwszego kongresu muzealników, który odbył się jakiś czas temu w Łodzi. To Anna Dąbrowicz z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Anna Walaszczyk z Muzeum Miasta. Pani Maju, czy faktycznie jest tak, że my nie doceniamy tych ludzi, którzy w kulturze pracują, nie doceniamy ich wkładu, ich wykształcenia, ich umiejętności?
Ja myślę, że ogólnie jest problem w płacach w całym społeczeństwie. I to jest tak, że jeżeli nawet dyrektorzy instytucji czy pracodawcy chcieliby docenić swoich pracowników większą płacą, nie mają takich możliwości. I to jest chyba główna rzecz. I my rozmawiamy z osobami, które prowadzą działalności gospodarcze, pracują jako freelancerzy, pracują na etatach, robią różne rzeczy. Prowadzimy taki cykl Purpose Mondays, to są takie wywiady wideo, w którym ci ludzie opowiadają o tym, co robią. Okazuje się, że wszyscy chcą robić to, co kochają, chcą realizować swoje pasje, chcą robić coś dla społeczeństwa, ale wszyscy mają problem z wynagrodzeniem. I myślę, że musi się zmienić w Polsce coś, co spowoduje, że faktycznie ogólnie ludzie zaczną więcej zarabiać. Bo jeżeli teraz jest tak, że o wszystkim decyduje cena, to te ceny zaczynają być coraz mniejsze i to ciągnie za sobą całą lawinę konsekwencji. Bo jeżeli pracodawca musi zrealizować coś tanio, to on również musi później mniej zapłacić swoim pracownikom i osobom, które realizują dany projekt. On sam również też mało zarabia.
No tak, czyli koło się tutaj zamyka. My zachęcamy ponownie do udziału w naszej dyskusji 42 207 45, a do dyskusji wrócimy już za chwilę.